puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj najpierw wybierzemy się do miejsca wyjątkowego. Wyjątkowego, bo podobno jedynego takiego w województwie pomorskim.
No, czuło się taką atmosferę. Każdy, kto tu przychodzi, spojrzy na te ściany, na stropy. Jeszcze pamiętają dużo tych, którzy tu przybywają teraz do naszego sklepiku i widzą tą atmosferę. No, widać, że dużo ludzi pochodzi z terenów wiejskich i mieli okazję jako dzieci dosłownie przebywać w takich młynach.
Potem pojedziemy na północ naszego regionu, w okolice Choczewa. Tam mieszkańcy osiągnęli to, co chcieli. W okolicach Wydmy Lubiatowskiej nie będzie elektrowni atomowej.
To dla gminy bardzo dobra informacja i dla turystów, a poza tym sprawdziła się nasza informacja, gdzie mówiliśmy od początku, że ta lokalizacja nigdy przez środowisko, GDOŚ i innych nie zostanie zaakceptowana i mówiliśmy, że dużo lepsza lokalizacja jest między Jeziorem Kopalińskim a Latarnią Stylą.
A na koniec porozmawiamy z nowym dyrektorem Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosławem Wittstockiem.
Firmy się konsolidują, nie następuje to gwałtownie, natomiast jest to jednak proces właściwy.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek wybieramy się do Pruszcza Gdańskiego, do miejsca, w którym można poczuć się jak w wehikule czasu. To stary młyn przy ulicy Wojska Polskiego. Ten wyjątkowy obiekt został wpisany na listę zabytków, a jest wyjątkowy, bo zachował nie tylko swój historyczny wygląd, ale również charakter. Cały czas trwa tam produkcja mąki przy użyciu niemal 100-letnich maszyn, a opowiadał mi o tym pan Andrzej Starba.
Ja po maszynach mogę określić, że maszyny są lata 20, lata 30. ubiegłego wieku.
Czyli już prawie 100 lat mają.
No, prawie 100 lat. A jeśli chodzi o budynki, to nie mam takiej wiedzy.
I wy cały czas tych maszyn używacie?
Używamy, aczkolwiek, jak to się mówi, to serce tej maszyny, czyli te wałki mielące, no, są wymieniane co jakiś czas, bo po prostu się zużywają.
To jest naturalna sprawa.
To jest naturalna sprawa.
Proszę pokazać, jak działa ta maszyna.
No, bardzo zapraszam.
No i tutaj zrobiło się głośniej.
No tak, niestety one pracują, ale tutaj się nie przebywa. Tu tylko się przychodzi nastawić maszyny tak, żeby mieliły odpowiednio. No i one robią swoje, od czasu do czasu się tylko dogląda, czy wszystko działa należycie.
Mam wrażenie, jakbym cofnął się w czasie co najmniej 100 lat. Tutaj chyba nic się nie zmieniło od tego czasu.
No. Tak ogólnie popatrząc na to, akurat na te maszyny mielące, to ma pan rację.
Jak one działają?
No to się nazywa mlewnik. On jest dwustronny. Czyli z jednej i z drugiej strony są wałki. O, tutaj mamy przygotowane takie wałki mielące do wymiany, bo od czasu do czasu one się zużywają i dajemy do ryflowania. I się już zużyją, to wymieniamy je na nowo naoszczone.
Tak, gdzie się wsypuje?
Pomiędzy dwa wałki wpada tak zwane mlewo i tak ośmiokrotnie, tak jak widać, są tutaj cztery mlewniki podwójne, czyli 8 razy do procesu końcowego taki produkt od ziarna do gotowego produktu musi przebiec.
Wyjdźmy na chwileczkę z powrotem do tego pomieszczenia. Będzie nam trochę łatwiej rozmawiać, a i myślę, nasi słuchacze będą lepiej to słyszeć. W którym miejscu wsypuje się ziarno?
No, ziarno tutaj się wsypuje na zewnątrz, jest kosz zasypowy, no i potem odpowiednimi przenośnikami poziomymi, pionowymi wędrują od zbiorników, czy tam silosów tak zwanych, do maszyn czyszczących, a później z maszyn czyszczących już na mlewniki, odsiewacze, no i do produktu gotowego.
Ile trwa produkcja mąki od wsypania ziarna do tego kosza już do otrzymania końcowego produktu?
No nigdy tego nie mierzyłem, ale jest to na pewno kilkanaście minut.
Kilkanaście minut. Dlaczego cały czas działaliście na tych starych maszynach? Przecież zanim to miejsce zostało określone jako zabytek, mogliście kupić nowocześniejsze maszyny. Byłoby szybciej, byłoby taniej, byłoby wygodniej. Cały czas chcieliście dbać o ducha tego miejsca. Wyczuwaliście, że to miejsce wyjątkowe?
No, czuło się taką atmosferę. Każdy, kto tu przychodzi i spojrzy na te ściany, na stropy, to no, coś tak chwyta ludzi. Jeszcze pamiętają dużo tych, którzy tu przybywają teraz do naszego sklepiku i widzą tą atmosferę. No, widać, że dużo ludzi pochodzi z terenów wiejskich i mieli okazję jako dzieci dosłownie przebywać w takich młynach, co często się właśnie słyszy. No i nas też to tak ujęło. A poza tym nowe maszyny się nie różnią znacznie od tych. Poza tym jesteśmy ograniczeni gabarytowo i takie nowe maszyny musiałyby mieć więcej pomieszczenia. A te działają sprawnie, może nie z taką wydajnością, jakbyśmy chcieli, ale i tak przy tych naszych osiągach to nie możemy się kopać z koniem. Są takie młyny, które w ciągu jednej doby przemielają tyle, co ja może przez rok nie przemielę. Także to widać.
Na tym polega też urok waszego miejsca.
No, urok, ale my no, robimy tam mąkę troszkę inną. Tak myślę, bo słyszę to od naszych klientów, że no, jest to co innego.
O tym, dlaczego młyn wpisano na listę zabytków, opowiadają Bartosz Gądek, historyk i rzecznik burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Konserwatora Zabytków.
Młyn przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim to obiekt kultowy. Po pierwsze dlatego, że w niezmienionej formie funkcjonuje od czasów przedwojennych, od lat 20. XX wieku, w niezmienionej, bo w tej samej formie architektonicznej, ale co ważne, z tymi samymi starymi przedwojennymi maszynami. I to właśnie te maszyny sprawiają, że do Pruszcza ściągają rzesze fanów takiej klasycznej, prawdziwej, grubo mielonej mąki, zdrowej, ekologicznej, wielu innych produktów zbożowych, robionych również tymi tradycyjnymi metodami. Najbardziej wtajemniczone panie, które przyjeżdżają nawet z Gdyni czy z Rumi, mówią, że tylko z takiej mąki można zrobić takie prawdziwe, porządne pierogi.
Co sprawiło, że ten młyn został wpisany na listę zabytków?
Wpisywanie takiego obiektu dla każdego konserwatora to jest radość, duma, szczęście, bo jest to obiekt cały czas funkcjonujący, w bardzo dobrym stanie. Nie jest to zabytek, który przez wpis do rejestru trzeba na przykład ratować, żeby nie upadł całkowicie, tylko coś, co funkcjonuje, działa od wielu lat i zasługuje na najwyższą formę ochrony i uznanie, czyli rejestr zabytków.
I co najważniejsze, a także dla konserwatora zabytków pewnie ważne, ten młyn działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo tam cały czas produkowana, sprzedawana jest mąka.
Dlatego jest to szczęście, że obiekt otrzymał swoją oryginalną funkcję od wielu, wielu lat, nie był zmieniany, nie ma w nim żadnej działalności, która by kolidowała na przykład z tym, co było kiedyś, tylko nieprzerwanie od wielu lat miele mąkę, więc no, taki zabytku życzymy sobie więcej w województwie.
Są tam też wyjątkowe maszyny.
Mamy tam sita, mamy tam mlewniki, mamy tam sprzęt, pasy transmisyjne, mamy jakieś wielkie koła. No, sama wizyta we młynie jest taką formą wehikułu czasu. W zasadzie gdyby wyprowadzić z podwórka parkujące tam współczesne samochody i wprowadzić pojazdy, które poruszały się po Pruszczu 70-80 lat temu, można by spokojnie kręcić film. To naprawdę wyjątkowe miejsce i tutaj chwała za utrzymanie tego klimatu dzierżawcom tego młyna, bo to tak naprawdę ich zasługa, że uszanowali to, co wiele lat temu wydzierżawili i nie zmienili tego klimatu, dbając o to w należyty sposób, a to jest naprawdę trudniejsze niż wprowadzić nowe maszyny. Po drugie, że stworzyli ten specyficzny klimat, który sprawił, że to się nie tylko opłaca, ale dzięki temu, że ten klimat tam jest, można na tym całkiem przyzwoicie, godnie zarabiać.
Czy takich obiektów na Pomorzu jest dużo?
Nie, niestety takich obiektów nie ma dużo na terenie Pomorza. W ogóle zabytki techniki, obiekty takie jak właśnie młyny, no często popadały niestety w ruinę. Nikt się nimi nie interesował, to jest rzeczywiście chlubny wyjątek. W ostatnim czasie jest trend, żeby chronić właśnie zabytki techniki tego typu, tak więc no rzeczywiście mamy tutaj perełkę, na pewno będziemy o nią dbać.
I oby nie skończyło się tylko na słowach, a jak wygląda ten wyjątkowy młyn, można zobaczyć nie tylko na ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim, ale również na radiogdańsk.pl.
Wszędzie tylko liście, listy, od niebiosów do gawiedzi, jakie tylko sobie wyśnisz, z wiatrem istny cud przyleci. Bo to piszą srebrem, złotem, na aniołów kandydaci, o rachunkach może potem, kto za złoty tuż zapłaci. Ona zbiera, wiąże wstążką, święte wkłada do szuflady, a on ręką nie niezbyt drżącą kruszy z nudów dla zabawy. Nie zważają aniołkowie zamiast hymnów pełno liści, żeby mieli kochankowie dowód dawnych wspólnych myśli, żeby dziadek miał dla babci wnuk, dla pani do przedszkola liście, listy pędzi wiatry, lecz dościgłe jeśli wola. Rozszczekanym psom do pyska, trawie na łeb, rzece w gardło, siostrze za to, że klaryska. Dziecku w grobie, że umarło, a tu wszyscy te przesyłki depczą, zresztą szczerze wierzą, poczta skłonna do pomyłki, gdzieżby do nich anioł niebo. Poczta skłonna do pomyłki, gdzieżby do nich anioł niebo. Dzień znów osowiały mglisty, pokłócili się sąsiedzi, wszędzie leżą liście, listy od niebiosów do gawiedzi.
Teraz przenosimy się na północ naszego województwa, gdzie mieszkańcy gminy Choczewo odnieśli mały sukces. Otóż już tylko dwie lokalizacje liczą się w wyborze miejsca pod przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu. W grze pozostają Żarnowiec i Lubiatowo-Kopalino. Spółka PGE EJ1 zamierza zrezygnować z brania pod uwagę wydmy lubiatowskiej w gminie Choczewo, która jak wynika ze wstępnych badań nie spełnia wymagań pod tego typu konstrukcje. Z tego cieszy się wójt Wiesław Gębka, który od lat zabiegał o to, aby zrezygnować z wydmy lubiatowskiej na rzecz drugiej lokalizacji z terenu gminy Choczewo, czyli Lubiatowa-Kopalina.
To dla gminy bardzo dobra informacja i dla turystów, a poza tym sprawdziła się nasza informacja, gdzie mówiliśmy od początku, że ta lokalizacja nigdy przez środowisko, GDOŚ i innych nie zostanie zaakceptowana i mówiliśmy, że dużo lepsza lokalizacja jest między Jeziorem Kopalińskim a Latarnią Stylą.
Czy to oznacza, że teraz zostają dwie możliwości? Czy teraz już uważacie, że na pewno wygracie z Gniewinem i Żarnowcem?
Tam nie ma żadnego konkursu, także nie będziemy grali. Natomiast oczywiście tutaj zdecydują o tym pewnie badania i warunki technologiczne. No, nowe reaktory francuskie EPR-y są chłodzone wodą morską. Jeżeli chodzi o Żarnowiec, tam może być tylko ta elektrownia kominowa. Wody tam starcza na elektrownię 900 mega. Rząd zawsze mówił, że chce wybudować elektrownię 3200, a jeżeli by była taka potrzeba kiedyś, to można zawsze reaktor dobudować. Trudno mi powiedzieć, czym się będzie kierował rząd. W naszym dziwnym kraju polityka często zwycięża, także wszystko jest możliwe.
Wydma Lubiatowska to jednak lokalizacja bardzo blisko morza, ale to mimo wszystko tej lokalizacji nie pomogło. Dlaczego?
Natura 2000 tam morze zabiera ląd co roku. Jacko-Słajszewo może oddaje, czyli już warunki też i morskie, prądy wodne, wszystko się liczy i te badania wykazały, że mieliśmy rację i ono tam nie powinno być.
Dla Was zachowanie wydmy to też jakby zachowanie jednego z piękniejszych miejsc Waszej gminy.
No jak nie najpiękniejsze, nie? Także ta wydma jest prześliczna, turyści ją chętnie zwiedzają, oglądają i myślę, że to jest taki duży atut turystyczny gminy Choczewo.
No a Was teraz pozostaje pewnie trudno nazwać lobowaniem, ale gdzieś tam jakby liczenie na to, że ostatecznie no właśnie lokalizacja Kopalino Lubiatowo zostanie wzięta pod uwagę jako to najważniejsze.
To oni tak nazwali. To nie jest Kopalino Lubiatowo, to jest taka zmyłka, bo to jest od Kopalina przez Jackowo do Słajszewa. Także tak dokładnie to się nazywa. Nie wiem, tak nazwali, no ich problem. My wiemy dokładnie, o jaki teren chodzi, no i na tym terenie odbywają się badania i zobaczymy, co będzie. No, elektrownia jest brzydkim budynkiem, ohydztwem, natomiast w życiu jest zawsze coś za coś. No, taka elektrownia ma duży wpływ na zatrudnienie, na rozwój całego regionu. Właściwie można powiedzieć, że całego Trójmiasta, wszystkiego. No, są to wielkie pieniądze i wiele miejsc pracy. Także to jest rozwój nie tylko dla gminy, ale też i dla całego regionu.
Jeszcze wracając do tej decyzji, no mocno ręce w górę z radości podnoszą ekolodzy i to rozumiem ekologicznie. Porzucenie tego wariantu to też rozumiem zwycięstwo dla was.
No ekolodzy to myślę, że rąk tak do końca nie podnoszą, ponieważ oni uważają, że każda lokalizacja jest zła, jedna i druga. No faktycznie pod względem turystycznym, znaczy wizerunkowym, tak jak gminy, bo to by teraz jest lokalizacja jakby na środku pasa naszej granicy nad morzem, no to zeszpeci gminę bardzo, no ale mówię, coś za coś. Natomiast my jesteśmy szczęśliwi z innego powodu, jak wojewoda uwolni teren Lubiatowa, to wtedy może Fundacja Anny Dymnej skończy swój ośrodek, a dla nas to jest jakieś 60 miejsc pracy. No i nasi mieszkańcy już w tej chwili biorą udział w zajęciach w takim ośrodku terapii dziennej, nasi dorośli niepełnosprawni umysłowo i tam uczą się, przystosowują się do życia i za to jesteśmy wdzięczni. Natomiast dalej, kawałek dalej ma powstać duży ośrodek dla całej Polski, taki sam jak w Krakowie.
Nie obawia się pan, że jeżeli PGR1 już porzuciło jeden z trzech wariantów, czy nie będzie tak po kolei odrzucać każdego, aż żadnego nie zostanie?
Myślę, że to nie PGR1, to rządy. Nie? Także tutaj musimy czekać na reakcję rządów, czy rząd będzie kontynuował, czy nie będzie kontynuował i czy w końcu zaczniemy do tego podchodzić poważnie, czyli wszyscy zaczną grać jakby w jednej drużynie, że chcą to zbudować, albo wszyscy podejmą decyzję, że nie chcą elektrowni. Jakaś decyzja powinna w końcu nastąpić, taka prawdziwa.
Ale nie wszyscy cieszą się z decyzji spółki PGE EJ1. Tadeusz Pastusiak z Komitetu Nie dla Atomu w Lubiatowie będzie usatysfakcjonowany dopiero wtedy, gdy okaże się, że pod uwagę nie będzie brana druga lokalizacja w gminie Choczewo, czyli Lubiatowo-Kopalino.
Nie mówi się, że z drugiej strony jest druga lokalizacja, w tej samej odległości praktycznie od Lubiatowa-Kopalina, co ta pierwsza. W związku z powyższym, a nawet będą tam wiatry wiały w kierunku Lubiatowa i Kopalina, czyli nawet gorzej. Nie jest to pocieszające, to, że będzie 2 kilometry dalej niż ta pierwsza lokalizacja. W związku z powyższym nie stwierdzamy, że mamy się z czego cieszyć, natomiast no, czekamy uważnie, co będą robili. Na pewno będziemy robili wszystko, aby tego również nie postawili.
Teoretycznie Wydma Lubiatowska została odrzucona ze względu na to, że to jest takie mało ekologiczne, mało środowiskowe. Pytanie, czy to, co teoretycznie może wam wyrosnąć pod dołem, również tak zostanie odrzucone? Czy to właśnie jest krok w kierunku tego, że to jednak tutaj, jednak Kopalino?
Wszystko jest możliwe. Nie nastawiamy się na to, że na pewno nie, że na pewno tak. Po prostu na bieżąco trzeba oceniać sytuację, tak jak przeciwnik, bo naprawdę PGE jest naszym przeciwnikiem, działa. Bierzemy pod uwagę, że będzie trzeba ponownie działać, znaleźć inne argumenty, niekoniecznie inne, no są bardzo podobne. W końcu to są wszystko tereny wydmowe, niekoniecznie bezpieczne z punktu widzenia posadowienia konstrukcji, niezależnie od miejsca. To, że w zeszłym roku wzdłuż polskiego wybrzeża, w większości naszego wybrzeża przeprowadzono badania i odwierty, i wibracyjny, świadczy, że musieli sparzyć się na pierwszej lokalizacji i natychmiast poszukiwali innych rozwiązań i sprawdzić, czy wzdłuż polskiego wybrzeża wszędzie wygląda podobnie źle, jak przy Wydmie Lubiatowskiej. O czym się nie mówi, a z dokumentów wiadomo, czego można się spodziewać.
Jeśli na lokalizacji zostanie wybrana gmina Choczewo, to uważa pan, że Wydma Lubiatowska i tak będzie zagrożona?
W pewnym sensie tak, a jeśli nawet nie sama Wydma jako taka, to turystyka w tym rejonie, bo czy to jest od strony Kopalina Lubiatowo ogromnych lokalizacji rzędu 5000 działek turystycznych bądź budowlanych, to nie ma większej różnicy, jeżeli w pobliżu, czy to nieważne, czy 3 km, czy 1 km, postawi się elektrownię jądrową, to tu turystyka będzie umierała i to w trybie szybkim. Zaczynając już od momentu, kiedy rozpocznie się tylko budowa. Przecież budowa takiego przedsięwzięcia oznacza tak wielkie zniszczenia w terenie, jak wielki plac budowy typu Turoszów, Bełchatów i tym podobne.
Dla pana jedynym satysfakcjonującym rozwiązaniem byłoby porzucenie jakiejkolwiek lokalizacji w gminie Choczewo?
W gminie Choczewo na pewno, ale generalnie uważam, że w ogóle elektrownie jądrowe w obecnych czasach postępu technologicznego nie powinny mieć miejsca. W tej chwili, o czym nie lubią mówić w PGE, mamy odnawialne źródła energii, mamy słońce, na całym świecie powoli to się znacznie rozwija. Argumentują, że nie można tego magazynować, a więc są fluktuacje zasilania energią. Jest to nieprawda, ponieważ w Niemczech już opracowano takie akumulatory, które są w stanie przechowywać energię na okres nocny dla każdego gospodarstwa domowego. A więc jeżeli wprowadzić system rozproszonego dostarczania energii, a nie skumulowanego przez wielkie koncerny energetyczne, to oczywiście mamy gwarancję, że to może się rozwinąć. Natomiast jeżeli patrzymy z punktu widzenia, że koncern energetyczny nadal chce iść w obecnej postaci i nie chce iść z postępem, nie tylko technologicznym, społecznościowym, ponieważ to w tym momencie mamy przełom technologiczno-społecznościowy na Zachodzie, no to jeżeli oni chcą zachować się w obecnej postaci, to oczywiście ta forma dla nich może nie odpowiadać. Natomiast społecznościowo ta nowa forma wydaje się genialnym rozwiązaniem i zupełnie nowoczesnym.
Dla pana odpuszczenie Wydmy Lubiatowskie to nie jest koniec walki pana?
Absolutnie, to nie jest koniec walka naszej walki. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek lokalizacji, w naszej okolicy szczególnie, a ogólnie w Polsce również.
My oczywiście będziemy dla państwa śledzić temat, a tę relację przygotował Maciej Bąk.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, pogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, nie bogi z moich snów. Ocean strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachu w siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować życie trwa, póki życie trwa.
Na koniec wracamy ze wsi do miasta, konkretnie do Gdyni, gdzie mieści się Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i ten oddział ma nowego dyrektora, Jarosława Wittsztoka. I teraz kilka słów nowego szefa agencji o samym sobie.
Z zawodu jestem ekonomistą, ukończyłem Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomii. W swoim życiu zawodowym pracowałem zarówno w sektorze finansowym, przede wszystkim banki, spółki leasingowe, w tym Bank Gospodarki Żywnościowej w Gdańsku. Przez 6 lat pracowałem tam po ukończeniu studiów. Następnie pracowałem też w sektorze ochrony zdrowia, a następnie w przemyśle spożywczym, czyli przetwórstwo obszar okołorolnictwa. Prowadziłem jako prezes największą mleczarnię na Pomorzu, Maćkowy.
Z tej pracy w Maćkowych jest pan głównie znany, z tym jest pan głównie kojarzony. Ten rynek mleczarski jest panu bliski, prawda? No to też dość ważne w dzisiejszych czasach, kiedy on przeżywa pewne perturbacje.
Tak, to prawda. Rynek przetwórstwa mlecznego przeżywa trudności. Tam generalnie występują cykle w funkcjonowaniu tego przemysłu. I również tym poddani są producenci mleka, tak? Rolnicy, którzy w dużej mierze są też właścicielami spółdzielni mleczarskich. Firmy się konsolidują, nie następuje to gwałtownie, natomiast jest to jednak proces właściwy. Pamiętam z mojej pracy w tym obszarze, bo potem jeszcze przez kilka lat świadczyłem tam usługi doradcze, że to jest dobra tendencja. Jeśli pozostaniemy przy takiej mnogości podmiotów wytwórczych jak do tej pory, to ich możliwości konkurowania w sklepach czy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych czy sieciach będą minimalne. Tak? Oni będą konkurować, ale ze sobą. Nie wskazywałbym tu jakby drogi totalnej konsolidacji, ale na pewno podmiotów powinno być trochę mniej i powinny być one silniejsze. Wówczas ich pozycja względem handlu będzie silniejsza, a i w konsekwencji pożytki dla producentów mleka będą większe.
A jeśli chcielibyśmy spojrzeć nieco szerzej na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najważniejszą pewnie powiedziałoby wielu rolników, rolniczą agencję, jakie cele pan sobie stawia?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest państwową agencją płatniczą. Przede wszystkim najogólniej służy ona temu, aby środki pomocowe, te z Unii Europejskiej, jak i te pochodzenia krajowego, sprawnie, sprawiedliwie, w jak najszerszym strumieniu mogły docierać na polską wieś. Po to jesteśmy powołani i tego mamy zamiar dopilnować w dalszym ciągu. I tam, gdzie to możliwe, poprawiać funkcjonowanie naszej instytucji.
Jest z nami także pani Katarzyna Dominas z Wydziału Komunikacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Była mowa o tym potoku pieniędzy skierowanym do rolników. No i w najbliższą środę kolejny nabór.
Dokładnie tak. 10 lutego rozpoczyna się kolejny nabór w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to nabór skierowany dla rolników, którzy chcą poczynić inwestycje na obszarach, które są narażone na szczególne przenikanie azotu pochodzenia rolniczego. Jest to taki nabór uzupełniający, który myślę, że jest oczekiwany, natomiast bardziej oczekiwanym i dużo bardziej takim spektakularnym działaniem jest modernizacja gospodarstw rolnych, która już w marcu będzie faktem i nastąpi nabór w ramach tego działania. Ja myślę, że bardzo ważną informacją i bardzo ważną informacją dla rolników i producentów jest ogłoszenie harmonogramu naboru wniosków na całe półrocze.
Bo wiadomo, co będziecie aż do czerwca robili i kiedy, prawda? To pozwala się przygotować.
Dokładnie tak. Taki harmonogram pozwala rolnikom lepiej przygotować się, lepiej zaplanować inwestycje i przygotować produkcję tak, aby spełnić wymogi w danym naborze. Ten harmonogram jest dostępny na naszej stronie internetowej i myślę, że warto do niego zajrzeć.
No, że warto, to wiedzą wszyscy rolnicy, którzy korzystają z unijnych programów. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Jasny świat, co za cud, las popuszcza nocny duch. Słychać serca stuk, nie wiem skąd bije ja. Sercem na susam, na sam. Nie wiem, czy to znasz, to jak chłód, w który wlewasz żar. Chodzisz z nim i w lot pojmujesz świat. To jak skok gdzieś na inny ląd. Kiedyś ty będziesz tam, sercem na susam, na sam. Już to znam, jak swój chłód mam zamienić w żar. Co za dzień, chyba działa jakiś czar. Działa jakiś czar, przecież las nie ma żadnych serc. Może ten, może
skok, dziś na inny ląd. Kiedyś ty będziesz tam, z sercem lasu sam na sam. Powiesz, już to znam, jak swój chłód mam zamiar.